Kontynuujemy dziś naszą rozmowę o normach moralnych widzianych z perspektywy socjologicznej. Wielu autorów zajmujących się moralnością rozróżnia dwa rodzaje norm, czy też dwa rodzaje cnót, na których straży stoją normy moralne. Cnoty ludzi jako takich, czyli cnoty osobiste, i cnoty ludzi jako obywateli, czy innymi słowy, cnoty społeczne. Cnoty ludzi jako obywateli uzdalniają człowieka do pokojowego współżycia z innymi. Zwane są one przez niektórych także cnotami prowadzącymi do dobrych uczynków. Mówiąc najogólniej, do cnót obywatelskich zalicza się dwie podstawowe: cnotę sprawiedliwości i cnotę życzliwości powszechnej. O tej ostatniej mówiliśmy właśnie w ubiegłym tygodniu. Jej konkretyzacjami czy wersjami są cnoty takie jak umiejętność puszczenia w niepamięć doznanych krzywd, niedopuszczanie do tego, by ktoś, kto nam wyrządził dobro, miał za to cierpieć, wzajemna pomoc. O ile praktykowanie cnót obywatelskich łączy się z korzyścią dla bliźnich, a w każdym razie tę korzyść właśnie ma na względzie, o tyle praktykowanie cnót drugiego rodzaju, cnót osobistych, ma głównie, jak to się mówi nieraz, charakter zdobiący. Nazywa się też czasem cnotami honoru. Są nimi męstwo, roztropność, umiarkowanie, a także godność, prawdomówność, skromność. Uznanie tych cnót za cnoty osobiste, zdobiące, a nie obywatelskie, nie znaczy, by uważało się je za niemające dobrych skutków społecznych, jak to na pewno jest w przypadku odwagi czy prawdomówności. Nie to jest jednak głównym powodem, dlaczego je cenimy. Według Hobbesa cnoty honoru są świadectwem czyjejś mocy, pisał on. Zaszczytne jest wszelkie posiadanie, działanie czy cecha, która jest dowodem i oznaką mocy: wielkoduszność, szczodrobliwość, nadzieja, odwaga, ufność przynoszą zaszczyt. Wypływają bowiem z poczucia siły. Małoduszność, skąpstwo, bojaźliwość, nieufność przynoszą dyshonor. Normy zalecające cnoty osobiste, czyli zdobiące, mają formę nie nakazującą raczej, lecz doradczą. Możemy tylko zalecać odwagę, roztropność lub dbałość o własną godność, a nie nakazywać ich. Możemy natomiast nakazywać czy domagać się szanowania godności innych. Nazwanie cnót osobistych zdobiącymi podkreśla także ich estetyczny, można rzec, konwencjonalny raczej charakter. To, co się za te cnoty uważa, należy do pewnej konwencji, umowy, jak na przykład jest sprawą umowną i zmienną w czasie i przestrzeni to, co uchodzi za ubliżające godności, a co nie. Nie znaczy to jednak, aby do cnót osobistych, czyli do cnót honoru, przykładać mniejszą wagę niż do cnót nazwanych tu obywatelskimi. Jak napisał Bertrand Russell, bez moralności obywatelskiej społeczeństwa giną. Bez moralności osobistej nie są warte przetrwania. Czy normy zalecające cnoty obywatelskie i normy zalecające cnoty zdobiące, czyli cnoty honoru, wspierają się? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Wiele jednak można znaleźć przykładów sytuacji, w których cnoty obywatelskie i cnoty osobiste mogą wieść do konfliktów. Dążenia do gładko przebiegającego współżycia, jak pisze Maria Ossowska, nie są zgodne z dążeniem do jak najpełniejszego rozwoju osobowości. Autonomia wewnętrzna poszczególnego człowieka, męstwo, odwaga cywilna nie zawsze musi przyczyniać się do harmonijnych stosunków w grupie. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, za normami wypływającymi z szacunku do człowieka jako takiego, na przykład za normą wolności, i do roszczenia, które doprowadzają nierzadko do przewrotów społecznych. Powróćmy jednak do norm stojących na straży pokojowego współżycia, czyli do tych norm, od których rozpoczęliśmy ten cykl rozważań o normach moralnych. Obok cnoty powszechnej życzliwości, braterstwa, opiekuńczości i tolerancji, a więc cnót, które Maria Ossowska nazywa cnotami miękkimi, inną elementarnej ważności normą obywatelską jest norma sprawiedliwości. Różne są wykładnie sensu zasady sprawiedliwości. Jedna z najpowszechniejszych, mająca korzenie w prawie rzymskim, mówi, że czyn sprawiedliwy to czyn, który świadczy każdemu to, co mu się należy. Inna wykładnia, nawiązująca z kolei do Arystotelesa, wiąże pojęcie sprawiedliwości z podziałem jakichś dóbr lub z rozdziałem jakichś ciężarów. Jak wiadomo, reguły podziału mogą być różne, na przykład każdemu porówno, albo każdemu zgodnie z jego potrzebami, albo każdemu zgodnie z tym, na ile zasługuje, i tak dalej. Sprawiedliwie postępujemy wtedy, jeśli, gdy jakaś zasada podziału została już ustalona, trzymamy się jej bez wyjątków. Tak rozumiana norma sprawiedliwości ma charakter czysto formalny i nazywa się ją dlatego zasadą zasad. To jest regułą, która dotyczy stosowania reguł. Jak świetnie wiemy, zasada sprawiedliwości może łatwo wchodzić w konflikt z zasadą życzliwości ogólnej. Pisał jeden z autorów. Sprawiedliwość nie jest miłosierna, a miłosierdzie nie jest sprawiedliwe. Każde rozstrzygnięcie między tymi dwoma musi prowadzić do wyrzutów sumienia. Nie wszyscy podzielają ten pesymizm. Zdaniem Damirowskiego na przykład, życzliwość powszechna jest najczujniejszym stróżem sprawiedliwości. Pisał też Arystoteles, cytuję za Marią Ossowską. Najwłaściwszą formą sprawiedliwości jest ustosunkowanie się przyjazne. Nie będziemy tu wdawać się głębiej w analizę stosunków pomiędzy normami życzliwości i sprawiedliwości. Może w jednej z następnych audycji wrócimy jeszcze do tego zagadnienia. Rozmowę o normach służących pokojowemu współżyciu będę chciała bowiem kontynuować.